Witaj w świecie podcastu Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia, w którym rozmawiam z ludźmi nauki, naukowcami, ludźmi, którzy propagują naukę, a także z tymi, którzy na jej temat mają coś ciekawego do powiedzenia. A jeżeli chcesz też pooglądać, a nie tylko posłuchać, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na nasz kanał na YouTubie Astrofaza. A teraz już czas na rozmowę.
Wysyłamy rzeczy na misje, które odbywają się na dnie oceanu. No i to jest bardzo agresywne, słone środowisko, które no niestety reaguje tak naprawdę z prawie wszystkimi metalami, więc tam też mamy problem. No i tak naprawdę zawsze się staramy dostosować jakby poziom tego prototypu do tego, co tak naprawdę chcemy sprawdzić.
Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku Bliskich Spotkań Trzeciego Stopnia, czyli serii, w której rozmawiam z ciekawymi ludźmi związanymi z nauką. A dzisiaj w scenerii bardzo niecodziennej jesteśmy w Centrum Szkolenia Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej w Kolonii, a z nami Dorota Budzyń, magister inżynier. Ale ciężko mi jest powiedzieć tak naprawdę, czym się zajmujesz, bo to jest coś, czego nie da rady opisać jednym słowem. Więc może zacznijmy od tego po prostu, czym się tutaj zajmujesz, bo my poznaliśmy się przy okazji projektu kosmicznej wiertarki, kiedy to badaliście właśnie, jak zachowuje się ten urobek, który podczas wiercenia w warunkach mikrograwitacji się, no, powstaje po prostu. No i nagle jesteś w ESA. Jak to się stało i czym się tu zajmujesz?
To myślę, że muszę zacząć od początku.
Okej.
Czyli jak ostatnio ze sobą rozmawialiśmy, to bym się pewnie przedstawiła jako inżynier mechanik, którym oczywiście dalej jestem. Ale od tej pory właśnie zmieniłam też pracę i ja zaczęłam pracować tutaj w Centrum Szkolenia Astronautów na stażu, który nazywa się Young Graduate Training. No i generalnie wtedy mój, powiedzmy, tytuł zawodowy dokładnie tak brzmiał w oczach ESY. Od tej pory trochę też się zmieniło. Teraz jestem kontraktorem i pracuję dla firmy, która zajmuje się różnymi projektami tak naprawdę w Neutral Buoyancy Facility, czyli tym dużym basenie, który tutaj mamy i który pewnie się gdzieś przewinie. Natomiast ja zajmuję się głównie prototypowaniem narzędzi geologicznych do symulacji księżycowych, więc już samo to zdanie jest strasznie długie.
Zaczyna być skomplikowane faktycznie.
Czyli generalnie no, zajmuję się wymyślaniem jakichś nowych rozwiązań dla problemu, jakim jest tak naprawdę pobieranie próbek księżycowych, jeżeli wyślemy astronautów na Księżyc. Więc my teraz już prowadzimy trochę takich symulacji, w których szukamy, co jest potencjalnym problemem, próbujemy to rozwiązać, znaleźć jakieś ciekawe, czasami łatwe rozwiązania. No i to jest główna część mojej pracy. Oprócz tego ja też pracuję nad takim problemem mechanizmów w środowisku pyłu księżycowego, który jak się przyjrzysz takiemu jakiejkolwiek tak naprawdę misji Apollo, no to tak naprawdę astronauci mieli problem z jakimikolwiek częściami, które się poruszały, przez to, że pył księżycowy bardzo penetruje wszystkiego rodzaju mechanizmy i z tym jest kłopot i to jest też taki jeden z moich większych projektów.
Czyli generalnie to doświadczenie, które w projekcie tej wiertarki zdobyłaś, tutaj się przydaje, no jakby nie patrzeć, w bardzo dużym stopniu chyba.
Tak, tak. Generalnie w Polsce ja zajmowałam się kilkoma takimi projektami, które były powiedzmy albo gdzieś interdyscyplinarne, albo jakieś takie dosyć nowe. No i rzeczywiście takie bycie otwartym, powiedzmy, może trochę innowacyjnym, czy takim, wiesz, outside of the box, przydaje się do pracy w agencji, bo tutaj bardzo rzadko jest tak, że wiadomo od początku jakby jak rozwiązać problem i zwykle inżynierowie po prostu szukają jakichś nowych rozwiązań albo czasami zastosowania starych rozwiązań, które jakby nie od razu są takie oczywiste do zastosowań kosmicznych.
Okej, no, wspomniałaś o Księżycu, o problemach, które mogą stanąć na drodze astronautów, którzy polecą na Księżyc, problemach natury geologicznej, czyli pozyskiwania, podejrzewam, jakichś próbek, drążenia w regolicie. Czy wy opieracie się na tym, co Apollo właśnie jakby przyniosło i co robili pod tym kątem astronauci, lunonauci? No bo tak naprawdę od tamtej pory nikt nie był na Księżycu i właściwie no, oni drążyli, mieli jakieś narzędzia, mieli wiertarki, już nie pamiętam, która to firma była, chyba Black & Decker zdaje się wyprodukował te bezprzewodowe pierwsze takie. Natomiast to jakie problemy tam były? No bo jakby pozyskali te próbki, które chyba chcieli pozyskać.
Tak, i generalnie oni używali też bardzo prostych narzędzi czasami. W sensie część tych narzędzi, które Apollo ze sobą zabrało na Księżyc, wyglądały jak łopaty albo takie łapaczki, których czasami też dzisiaj się używa, nie wiem, dla osób niepełnosprawnych albo nawet do podnoszenia tak naprawdę śmieci z ogrodu. Tak, dokładnie, więc to nie są jakieś strasznie skomplikowane narzędzia. Problem polega głównie na tym, że używanie czegokolwiek w skafandrze kosmicznym jest strasznie trudne. Więc my trochę patrzyliśmy na to, co w trakcie programu Apollo było problemem i jak możemy to dzisiaj rozwiązać. Jednocześnie też opieraliśmy się wciąż na tym, jak skafander w czasach Apollo wyglądał i on się dzisiaj trochę zmienia, ale my wciąż mamy do czynienia ze skafandrem, który ciśnienie wywiera na twoje ciało tak naprawdę po prostu posiadając atmosferę wewnątrz, bo są też różne pomysły na te rozwiązania. Natomiast to jest wciąż skafander, który będzie po prostu balonem, bo jeżeli masz ciśnienie w środku, a na zewnątrz jest próżnia, no to po prostu jest ci się bardzo trudno poruszać. I mimo tego, że jest bardzo dużo innowacyjnych rozwiązań, które pomagają jakby sprawić, że astronaucie będzie się łatwiej w tym poruszać, to wciąż są rzeczy, które są strasznie problematyczne. No i na przykład jeżeli pomyślisz sobie o tym, że w trakcie Apollo astronauci tak naprawdę nie mogli klękać, żeby podnieść na przykład kamień z powierzchni Księżyca. I nagle uświadamiasz sobie, że musiał być inżynier, który wymyślał sobie taką łapaczkę, która nie dość, że wiesz, musi być na tyle długa, żeby jakby rozwiązać ten problem, to jeszcze operowanie mechanizmu, który zamyka i otwiera, musi być łatwe do użycia w rękawicach, które w skafandrze są bardzo duże i one są strasznie niewygodne. To jest jedna tak naprawdę z bardziej niewygodnych rzeczy w skafandrach. I w pierwszych wersjach możesz przeczytać, że astronauci narzekali, że tak naprawdę uszkadzali sobie paznokcie. Kilka godzin operowania w rękawicach sprawia, że po prostu czujesz się jakbyś, nie wiem, uprawiał jakiś dziwny sport przez 2 tygodnie. Więc jakby uświadamiasz sobie, że wszystkie te rzeczy, które wydają się takie łatwe, bo chciałbyś poprosić astronautę, weź podnieść sobie 10 kamieni i nagle jest wokół tego tyle problemów, o których po prostu normalnie byś nie pomyślał. I my próbujemy jakby właśnie zaatakować, powiedzmy, te problemy, też trochę bazując na tym, co w trakcie Apollo już zostało rozwiązane.
Okej. No tak, to widziałem skafander i właściwie rękawice z tego skafandra, to nie jest coś, czym można sobie chwytać. Właściwie tracimy chwytność w takiej rękawicy. Okej, dobra, więc wiemy już mniej więcej, czym się zajmujesz, na jakim polu się tutaj realizujesz. To może cofnijmy się trochę i opowiedz, jak do tego doszło. Od momentu, kiedy się poznaliśmy właśnie przy okazji projektu, nagle znalazłaś się w ESA, w Centrum Szkolenia Astronautów, a my siedzimy, zdaje się, przy replice modułu Columbus, tak?
Tak. Jak się poznaliśmy, to pracowałam w Polsce w firmie, która zajmowała się wtedy i właściwie zajmuje się do dzisiaj budowaniem komponentów do satelity obserwacyjnego Ziemi, ale ponadto jeszcze kontynuowałam z czasów studiów projekt DREAM, czyli ten projekt, o którym mówiłeś, wiertarki. No i projekt generalnie zakończył się sukcesem. Wiertarka poleciała na granicę kosmosu w ramach programu Rexus-Bexus, swoją drogą też Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i ja w tamtym czasie aplikowałam na staż YGT. I generalnie ten opis stażu wyglądał tak, że oni szukali kogoś, kto byłby mechanikiem albo pokrewnym rodzajem inżyniera, powiedzmy, który byłby w stanie właśnie prototypować generalnie. Oni szukali kogoś, kto będzie prototypował.
Prototypował, to znaczy tworzył nowe rozwiązania.
Tak, dokładnie.
Tak?
Szukał nowych rozwiązań, ale też potrafił szybko je budować, używając, wiesz, bardzo prostych technik czasami, ale czasami też po prostu drukowania 3D. To tak naprawdę była większość mojej pracy na początku. Po prostu jeżeli masz prototypy, które są, powiedzmy, bardzo wczesne, jak najszybciej, więc wiesz, mnóstwo drukowania 3D, dopiero później, kiedy testy stają się, powiedzmy, bardziej poważne i astronauci są zaangażowani, wtedy dopiero myślisz o produkowaniu rzeczy z trochę droższych materiałów, jak włókno węglowe, czy rzeczywiście wykonywaniu ich po prostu z metalu. Na początku to jest drukowanie 3D z różnego rodzaju plastiku.
Ale to jak to się sprawdza? No bo to są jednak inne właściwości materiału zupełnie. To co wy testujecie na tych modelach drukowanych?
Na przykład testujemy, czy rozmieszczenie tych wszystkich rzeczy, które na przykład otwierają albo zamykają różne mechanizmy, jest dobre. Czyli na przykład mieliśmy też przez jakiś czas tutaj taki skafander, który nie jest tak naprawdę skafandrem kosmicznym, ale daje ci uczucie tego, gdzie są wszystkie ograniczenia ruchu. I na przykład dawaliśmy osobie w tej skafandrze takie narzędzie, które było, wiesz, nie wiem, miało na przykład metalową rurę, ale cała reszta była wydrukowana z PLA w 3D. I na przykład ta osoba miała kilka razy to otworzyć, zamknąć, powiedzieć, czy to ma sens, może coś trzeba gdzieś przesunąć, czy na przykład jest w stanie przez wizjer tego skafandra zobaczyć, co jest na ziemi, może musimy się zmienić kąt. Więc na początku do takich rzeczy, które nie są jakoś bardzo obciążone, drukowanie 3D jest super. Później, jeżeli już idziesz do prawdziwego środowiska i musisz rzeczywiście, nie wiem, gdzieś coś wywiercić albo pobrać jakąś próbkę, no to idziesz trochę bardziej w kierunku takich rozwiązań, które no, są w stanie to po prostu przetrwać, bo my też czasami wysyłamy rzeczy na misje, które odbywają się na dnie oceanu, no i to jest bardzo agresywne, słone środowisko, które no, niestety reaguje tak naprawdę z prawie wszystkimi metalami, więc tam też mamy problem. No i tak naprawdę zawsze się staramy dostosować jakby poziom tego prototypu do tego, co tak naprawdę chcemy sprawdzić.
Kurczę, ciekawe. Misje na dnie oceanu. Może trochę o tym byśmy porozmawiali, bo to brzmi bardzo ciekawie. Wiem, że są takie misje, gdzie astronauci są faktycznie w modułach takich zatopionych pod wodą, żeby takie właśnie odosobnienie gdzieś tam też troszeczkę ćwiczyć i te warunki, które będą panowały na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A tutaj o co chodzi? Bo testujecie jakiś sprzęt. Rozumiem.
Tak, ale testujemy ten sprzęt właśnie z astronautami, czyli ta misja, o której pewnie wspominasz, to jest dokładnie ta, którą mam na myśli. To nazywa się NIMO i to jest misja organizowana przez NASA, ale ESA też współpracuje. Więc właśnie nasza współpraca polegała na tym, że Samantha Cristoforetti, czyli europejska astronautka, była komandorem misji w tym roku. I ona testowała właśnie sprzęt, który prototypujemy ja i zespół, w którym pracuję. I to był sprzęt do pomocy przy ratowaniu astronauty, któremu coś mogło się stać na Księżycu i upadł. Bo generalnie, wiesz, to nie wydaje się jakimś wielkim problemem, jeżeli ty tu upadniesz, pewnie cię jakoś wytaszczę. Nawet myślę, jeżeli jesteś ode mnie cięższy.
Ale w skafandrze
to jest straszny problem, bo nie dość, że ty jesteś w czymś strasznie niewygodnym, to jeszcze druga osoba jest strasznie ciężka i mimo, że jesteś na Księżycu i grawitacja jest mniejsza, to wciąż podniesienie takiej osoby w skafandrze, jeżeli sam nawet nie możesz klęknąć, a ściskanie jest niewygodne.
Jak żółw, który przewrócił się na skorupę.
Więc no, to jest ciężki temat. Oprócz tego testowaliśmy właśnie część moich narzędzi do pobierania różnego rodzaju próbek. Mamy kilka fajnych zdjęć, na których ryby są bardzo ciekawe i obserwują, co się dzieje.
To jest ten szpiegostwo korporacyjne.
Tak. Więc to jest generalnie misja organizowana przez NASA i oni rzeczywiście mają habitat na dnie oceanu, nazywa się Habitat Aquarius. I astronauci zostają tam zwykle gdzieś między tygodniem a dwoma tygodniami. W naszym przypadku to było bodajże 10 dni. I to są astronauci i naukowcy plus technicy, którzy zajmują się habitatem, więc to jest zwykle około 6 osób. My komunikujemy się wtedy z nimi z takiej stacji naziemnej, powiedzmy. No i oni rzeczywiście są bardzo odizolowani i właściwie to jest ciekawe, bo moim zdaniem to jest razem z misjami na Antarktydę, to jest prawdopodobnie jeden z lepszych analogów, jeżeli chcesz przetestować coś przed lotem w kosmos. Bo oni naprawdę, jeżeli coś pójdzie nie tak w habitacie, oni są tam w ogóle w warunkach wyższego ciśnienia niż takie normalne ciśnienie atmosferyczne, więc jeżeli oni chcą się wydostać z habitatu w razie jakiegoś emergency, no to wychodzą tak jakby z nurkowania na głębokość tylu metrów, na ilu znajduje się habitat, więc jeżeli jesteś, wiesz, przez tydzień na, powiedzmy, głębokości, nie wiem, 12 czy 10 metrów, to nie możesz natychmiast wypłynąć na górę. Ci ludzie, którzy nurkują, będą wiedzieli, o co chodzi. Więc to tam czasami tak naprawdę wyjście z Aquariusa może ci zająć dłużej niż powrót z ISS-a.
Więc, aż tak?
Tak.
Z 12 metrów? Nieźle. Człowiek by się nie spodziewał,
wiesz,
nie?
Bo to jest właśnie, to nie jest 12 metrów jak przy normalnym nurkowaniu, w sensie nie jesteś tam przez 40 minut, jesteś tam przez 2 tygodnie.
To już zmienia aż tak bardzo fizjologię, tak?
Tak. Nieźle. No wiesz, twój organizm próbuje się przystosować do tego środowiska, no i później po prostu musisz jakby wyrównać i ciśnienie jakby w odpowiednim, wiesz, z odpowiednią szybkością, żeby być odpowiednio natlenowanym i żeby jakby azot w twoim ciele też nie spowodował jakichś szkód.
No tak. No jak ktoś się zna na nurkowaniu, to wie, o co chodzi, prawda? Dokładnie. Choroba Kessonowa, wyszukajcie sobie, to będziecie wiedzieli, nie będziemy tu tłumaczyć teraz. Okej, bo to jest bardzo fajna rzecz. Jesteście na dnie oceanu, to jest środowisko też bardzo niebezpieczne, bardzo surowe, tak jak kosmos jest surowym środowiskiem dla astronautów, dla gdzieś tam członków załogi. I tam testujecie te swoje właśnie urządzenia. No to jakie urządzenia na przykład testowaliście, wasze autorskie jakieś projekty?
Czyli testowaliśmy system, o którym już wspomniałam, do powiedzmy ratowania astronauty. Testowaliśmy pojazd, który miał służyć do tego, żeby przewozić narzędzia, próbki i różne inne rzeczy, które są ci potrzebne w trakcie takiego spaceru, powiedzmy, na Księżycu. I narzędzia, które w tym wózku przewoździliśmy, i to była taka łapaczka do próbek.
Czyli którą, coś jak ten chwytak, o którym mówiłaś wcześniej?
Dokładnie. To była łopata, powiedzmy, ale z takim dodatkowym mechanizmem, który ją zamyka. To było jedno małe, takie ręczne wiertło, czyli nie mieliśmy tam żadnego sprzętu elektrycznego, tylko takie manualne wiertło, które miało pobierać małą próbkę taką rdzeniową. Luźnego materiału i mieliśmy jeszcze system, który miał pomagać w tym, żeby próbki oznaczać na powierzchni Księżyca, bo generalnie problem polegał na tym w trakcie też programu Apollo, że astronauci nie mieli takiej możliwości, żeby sobie przyklęknąć i wiesz, nakleić naklejkę na kamień i powiedzieć, to jest próbka. Więc szukaliśmy też rozwiązania, które może pomóc im, powiedzmy, rzucić na ziemię taki znacznik, który też wskaże, gdzie jest ta próbka, może pokaże na przykład kierunek, gdzie jest lądownik, no i też jakieś narzędzie dłuższe, które po prostu pomoże ci to rzucić w tym miejscu, w którym chcesz.
Okej, to teraz cię wezmę trochę pod włos, bo takie komentarze też się często pojawiają i w sumie możemy spróbować odpowiedzieć na takie komentarze. Mówisz o takich właśnie narzędziach jak chwytak, jak łopata, która się zamyka, no i czasami ludzie mówią, że to są przecież proste rzeczy, że właściwie to nie jest nic takiego nadzwyczajnego, że chwytak to można iść sobie do pierwszego lepszego sklepu ogrodniczego i kupić. No to dlaczego taki chwytak ze sklepu ogrodniczego nie sprawdziłby się na Księżycu, skoro mechanizm działania jest gdzieś tam pewnie też podobny?
To są czasami bardzo proste rzeczy. My na przykład, ja przynajmniej przyglądałam się chwytakom, bo tak, generalnie te rzeczy są proste. Rzeczy, które ja buduję, są strasznie proste. To nie jest rocket science. Jednym z problemów z częścią tych chwytaków jest na przykład to, że żeby on został zamknięty, musisz to trzymać, a jak puścisz, to jest otwarty. My na przykład potrzebujemy mieć to kompletnie odwrotnie, bo astronauta nie może czegoś trzymać dłużej w rękawicach, więc na przykład żeby otworzyć, on może coś ścisnąć na chwilę, ale zamknięty musi być w takiej pozycji zero, powiedzmy. Więc to jest bardzo prosty przykład. Ale ponadto jest dużo więcej innych problemów, bo nie wszystkie materiały są kompatybilne z takim środowiskiem księżycowym. Większość plastików odgazowuje, gdzie we wszystkich tych tanich chwytakach...
To znaczy, co by się stało z tanim chwytakiem na Księżycu? Mówisz, odgazowuje.
To znaczy, materiał by degradował po prostu. Więc jeżeli masz jakieś plastikowe, powiedzmy, elementy, które przenoszą jakieś obciążenia, no to pewnie one długo nie wytrzymają. Ale tak naprawdę największym problemem byłoby to, że wszystkie te elementy, które się ruszają, czyli mechanizmy, zostałyby spenetrowane przez pył księżycowy, który ma bardzo ostre krawędzie i blokuje jakby wszystko, co się rusza. I to był problem i tak w trakcie programu na Apollo, gdzie oni się przygotowywali do tego już, szczególnie w późniejszych misjach i mieli wciąż problemy z tym. To jest bardzo, bardzo, powiedziałem, agresywny pył, więc jeżeli zabierzesz cokolwiek z Ziemi, co się rusza, to pewnie poruszasz tym na Księżycu kilka razy i to po prostu będzie kompletnie zablokowane, nie będziesz w stanie nic z tym zrobić.
Czyli on się nabija, tak jakby obrazowo mówiąc, tam do środka i blokuje
znaczy,
te elementy.
Na Ziemi
elementy,
generalnie
tak?
ten problem też występuje, że jeżeli masz bardzo brudne środowisko, powiedzmy, i dostanie ci się dużo pyłu, powiedzmy, do łożyska, no to jest kłopot. Tylko no jakby tak. Na Księżycu ten problem jest po prostu dużo, dużo, dużo większy i to się dzieje dużo, dużo szybciej.
No tak, to zresztą astronauci, lunonauci mówili, że pył był tak ostry, że rozrywał wierzchnie warstwy skafandrów. I co, to też jakby komponujecie, zestawiacie ze sobą różnego rodzaju materiały, które będą w stanie to wytrzymać.
Tak, czasami nie, to znaczy tak. Nie zawsze stosujemy te materiały, które byłyby kompatybilne z Księżycem, bo jeżeli testujemy na przykład na dnie oceanu czy w basenie, to ja też muszę czasami spojrzeć na to, co jest kompatybilne z tym środowiskiem. Więc bardzo często testujemy na przykład z materiałami, które na Księżyc by nie mogły polecieć, ale wtedy na przykład się zastanawiamy nie nad tym, czy ten materiał jest kompatybilny, tylko nad tym, czy funkcja, którą próbujemy dodać do narzędzia, działa. I jeżeli ona działa, wiesz, z jakimś określonym materiałem, to później tak naprawdę ta wersja, która będzie lotna, może być zrobiona z innego materiału, to nie do końca o to chodzi. Natomiast ja powiedziałabym, że właśnie pył księżycowy w mechanizmach, to jest z mojej działki mechanika, to jest główny problem, który będą miały wszystkie loty na Księżyc. I to Human Space Flight, czyli loty załogowe, ale to tak naprawdę jest duży problem dla całego sprzętu, który nawet jest teraz na Księżycu, bo mamy łaziki.
No tak.
Więc to jest coś, na co na pewno inżynierowie muszą zwracać uwagę i ja myślę, że ten problem tak naprawdę jeszcze nie jest do końca rozwiązany. To znaczy są jakieś rozwiązania określone, które pomagają jakby uchronić się przed tym problemem, ale tak naprawdę jest jeszcze bardzo dużo innych rozwiązań, na które można spojrzeć i się zastanowić nad tym.
A z którego projektu jesteś najbardziej zadowolona? Masz jakieś takie swoje oczko w głowie, coś, co najwięcej frajdy ci sprawiło? No bo jednak chyba ta praca ci sprawia przyjemność. To nie jest tylko i ambicja, i że fajny zawód, ale jakaś tam przyjemność z tego też musi płynąć.
No właśnie chyba najbardziej jestem dumna z tego, że udało się wysłać mój sprzęt razem z powiedzmy taką ekipą ESY na NIMO. I jestem bardzo dumna z tego, że właśnie mój szef i Samantha Cristoforetti byli też zadowoleni. Czyli to nie tylko tak, że to tam pojechało i tyle, tylko
patrzcie,
wiesz,
tu stoi, nie?
Że
działało.
Tak, działało i że był z tego jakiś fajny feedback. No więc byłam bardzo dumna.
No dobra, ale zostało to przetestowane, bo mówimy teraz o tym, nie wiem czy nie zdegraduję, ale wózku tym takim, który będzie służył do przenoszenia próbek, narzędzi oraz o tym podnośniku, tak to sobie nazwę, do astronautów, tak?
Tak, podnośnik nie jest moim projektem, właśnie wózek i narzędzia są moim projektem.
Okej, czyli to jest autorski twój totalnie projekt. No to super. Zastanawia mnie trochę ten podnośnik, bo próbuję sobie to zwizualizować, jak to właściwie działa. Czy się astronautę zaczepia jakoś, po prostu i go podnosi jak dźwigiem do góry?
Tak, dokładnie. Mój szef też jutro o tym pewnie opowie i mogę wam dać zdjęcie, jeżeli jesteście zainteresowani.
Jasne, wrzucimy, zobaczymy sobie, jak to wszystko wyglądało. No dobra, słuchaj, a co byś chciała jeszcze fajnego osiągnąć tutaj, jeżeli chodzi o ten kawałek pola, którym się zajmujesz? Jakby masz jakieś takie swoje marzenie, nie wiem, żeby na przykład któryś z twoich sprzętów poleciał faktycznie na Księżyc?
Tak, to by było super.
Odpowiedziałem za ciebie trochę.
Trochę tak. Chciałabym generalnie pracować kiedyś nad czymś, co naprawdę na Księżyc leci. I byłoby fajnie, gdyby to było coś, co pomaga astronautom. Ja już trochę wsiąkłam w to środowisko. Bo wiesz, na Księżyc nie będą latali tylko astronauci, mogą też latać roboty. Ale myślę, że teraz jestem takim wielkim kibicem tego, żeby wysłać rzeczywiście ludzi na Księżyc jeszcze raz i tym razem trochę inaczej, nie? Że tylko lecimy i po prostu wiesz.
W sumie był tylko jeden naukowiec na Księżycu jak do tej pory.
Tak, i też trochę podejście było inne, bo no jeżeli się coś zepsuło w trakcie misji, to wiesz, oni wracali za chwilę, więc to nie był taki duży kłopot. Natomiast teraz czuję, że jest trochę inaczej, szczególnie ze strony ESY. Planujemy, żeby wszystko działało dłużej. I żeby można było kiedyś może zostać na dłużej też na Księżycu, nie tylko wylądować na kilka dni. Więc jakby jestem wielką fanką takich rozwiązań, które po prostu byłyby kompatybilne z Księżycem, a nie próbowały, wiesz, zadziałać trzy razy tylko tyle, ile muszą.
Znaczy, moje pytanie może się wydawać infantylne, ale chciałem przejść nim do takiego innego tematu, bo to nie jest wcale nieprawdopodobne, żeby któreś z twoich sprzętów na ten Księżyc poleciały. W końcu ESA gdzieś tam też przygotowuje się do tego, żeby na Księżyc wysłać swoich astronautów. Księżyc jest bardzo surowym środowiskiem, bardzo niebezpiecznym i bardzo wymagającym przede wszystkim. Więc grupa Spaceship, która w ramach ESA też pracuje nad takimi różnymi rozwiązaniami, no tutaj sprawdzi się doskonale. Wręcz może opracować różnego rodzaju technologie, rozwiązania, które na Księżycu potem będą mogły pomóc i będą mogły pomóc człowiekowi na tym Księżycu zostać.
Spaceship EAC to jest taka grupa właśnie, która znajduje się tutaj w centrum, która pracuje nad różnego rodzaju technologiami, które pomogłyby nam zostać na Księżycu albo latać na Księżyc w taki sposób, żeby używać zasobów, które są tam. I to różnego rodzaju zasobów, bo ludzie w Spaceshipie pracują nad projektami pozyskiwania energii na Księżycu, ale też, wiesz, jakoś przechowywania, powiedzmy, tej energii. Pracują nad tym, co można zrobić z regolitu. Można na przykład drukować. Można drukować z regolitu. Można próbować jakby wyciągać metale z regolitu. Są też różne pomysły na temat tego, jak na przykład można użyć jeszcze raz czegoś, co na Księżycu wylądowało i jest na przykład metalem, czy można to odlać jeszcze raz, robiąc sobie formy z regolitu księżycowego.
Ale mówisz o wylądowało, w sensie chodzi o sprzęt jakiś kosmiczny, tak? Który był.
Tak, są też pomysły, jak pozyskiwać wodę, jak pozyskiwać tlen z tego, co jest dostępne na Księżycu. Więc Spaceship zajmuje się takimi projektami bardzo przyszłościowymi. I nawet dzisiaj miałam taką zabawną rozmowę z jednym z kolegów z pracy i powiedziałam mu, że robimy trochę takie science fiction, a on powiedział, że nie, robimy science, bo to się wszystko wydarzy. Więc wiesz, w takim kontekście, w jakim my pracujemy, to tak naprawdę bardzo dużo jest możliwe. Pytanie jest tylko kiedy.
No tak, to wiadomo, że to zależy nie tylko nawet od samych technologii, ale i od polityki, i od finansów, przede wszystkim chyba od finansów, no bo to jednak nie są tanie rzeczy, żeby faktycznie polecieć na ten Księżyc i tam już zostać, a nie żeby tylko polecieć i powiedzieć hej, byliśmy, no to już
zostawić
się wykonało.
Flagę.
Tak, zostawić flagę. To też jest fajne, to jest wyczyn. Wiadomo, że to jest Europa też pokazałaby, że potrafi, że tak samo jak Amerykanie potrafi wysłać swoich ludzi i to jest na pewno ważne, to na pewno jest bardzo fajne. Ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jednak chodzi o jakieś takie szersze spektrum i o szerszą wizję właśnie tego, żeby tam zostać, żeby ten przyczółek ludzkości w kosmosie na Księżycu jakoś powstał. Więc ja ci życzę serdecznie, żeby twój sprzęt na Księżyc latał w przyszłości. Wiertarka poleciała w kosmos, zebrała odpowiednie dane i wiele, wiele się dowiedzieliście na temat tego, w jaki sposób to będzie działało. Co zresztą przyda się pewnie też i w kontekście kosmicznego górnictwa, które no, coraz większymi krokami, można powiedzieć, gdzieś tam sobie to pole wykrawa. No a my czekamy, żeby też zaczęło się w tym resorcie coś dziać i żebyśmy na ten Księżyc wrócili. No i tobie sukcesów tutaj, żebyś jak najwięcej osiągnęła.
Dziękuję.